trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Druga niedziela Wielkiego Postu, rok B. Z Księgi Rodzaju. Weź Twego Syna Jedynego, którego miłujesz, Izaaka. Idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki Ci wskażę. Z Psalmu 116. Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku. Z listu do Rzymian. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Z Ewangelii według świętego Marka. To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Siostry i bracia, po doświadczeniu kuszenia Jezusa, o którym słuchaliśmy w minioną niedzielę, druga niedziela Wielkiego Postu stawia nam przed oczy wydarzenie na górze Tabor, przemienienie Jezusa. Co rok w różnych redakcjach Mateusza, Marka, tak jak w tym roku, lub Łukasza, to będzie za rok, słuchamy Ewangelii o przemienieniu Jezusa, o wyjściu Jezusa na górę po to, żeby pokazać chwałę, żeby, jak mówi nauka Kościoła, umocnić uczniów, by nie ulegli zgorszeniu krzyża. Ale zanim dotrzemy na tę górę razem z Jezusem i Jego umiłowanymi, to znaczy Szymonem, Jakubem i Janem, to mamy przed sobą jeszcze inną górę, inny pagórek. Mówi się, że góra Tabor to też niezbyt wysoka góra. Ale jednak wejdźmy w tę liturgię, rozpoczynając od pierwszego czytania. Księga Rodzaju, 22 rozdział. Urodził się Izaak. Jest dziecko obietnicy, syn obietnicy. Abraham, ojciec naszej wiary, doczekał się spełnienia słów Bożych. Oczywiście nazywamy go ojcem naszej wiary, nawet nie dlatego, że uwierzył Bogu, bo w tamtych czasach, zresztą jeszcze do niedawna, większość ludzi na świecie była wierząca. Ateizm nie był tak powszechny jak dzisiaj. To jest ekspansja ostatnich dziesiątków lat. W perspektywie tych kilku tysiącleci, jakie mamy za sobą jako ludzkość, świadoma ludzkość, to przede wszystkim była historia ludzi, którzy wierzą w jednego Boga, w wielu bogów. Czym się wyróżnia tutaj Abraham? On wierzy Bogu, który złożył mu obietnicę błogosławieństwa w zamian za nic. To znaczy, oczywiście chodziło o pewne posłuszeństwo, bo Abraham usłyszał od Boga: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, z domu twego ojca i od twoich najbliższych. Wyjdź, umrzyj. Można tak też przetłumaczyć to słowo, o czym już wiecie, bo zastanawialiśmy się już nieraz nad tym tekstem powołania Abrama. Ale to jest Bóg, który nie daje czegoś w zamian, to znaczy nie żąda czegoś w zamian. Nie żąda złożenia ofiar, nie odpowiada na ofiary, które mają go przebłagać. Przede wszystkim to nie jest Bóg, którego się należy lękać, który wzbudza strach, który wzbudza przerażenie i dlatego trzeba mu składać ofiarę. Jedną, drugą, dziesiątą, setną, tysięczną. To nie jest jeden z wielu bogów, którym trzeba było składać ofiary, by nie zostać ukaranym, by gdzieś któremuś z bogów nie wpadło do głowy, by po prostu sprowadzić jakieś nieszczęście na człowieka. Dlatego właśnie składano ofiary, dlatego bogowie budzili lęk. Czy to był monoteizm, czy politeizm, tam chodziło o lęk. Bóg, którego poznaje Abram, Bóg, który mówi do Abrama, nie jest Bogiem lęku, jest Bogiem obietnicy. Jest Bogiem, który pokazuje się jako ten, któremu zależy, który chce wejść w kontakt z człowiekiem, który chce pobłogosławić, któremu zależy na tym, żeby człowiek był szczęśliwy. Takiego Boga historia nie zna. I Abraham już w 21 rozdziale Księgi Rodzaju doświadcza tego szczęścia. ogromnego szczęścia. Zostaje spełniona obietnica. Jest dziecko, pojawia się Izaak, który wywołuje radość u Abrahama, który sprawia, że Abraham, stuletni starzec, cieszy się jak dziecko swoim dzieckiem, swoim synem. Mija trochę czasu i mówią komentatorzy biblijni, że Abrahamowi w tym czasie Izaak przesłonił cały świat. I dlatego Bóg zaprosił Abrahama na nowo do wiary. Do takiej wiary, która każe poświęcić życie swojego syna. To nie było nic szczególnego w tamtych czasach. Ze względu na lęk przed bogami, ludzie potrafili ofiarować swoje dzieci, złożyć z nich ofiarę, zabić. Abraham na pewno o tym wiedział. Na pewno miał tego świadomość, bo przecież żył w tamtych czasach, żył w takiej kulturze. Kulturze nie okrutnej, może nawet bardziej okrutnej od naszej cywilizacji. I wchodzi w to myślenie i bierze swojego syna. Złóż z niego ofiarę na jednym z pagórków w kraju Moria. Wejdź na górę. Oczywiście to wejście na górę dla Abrahama było na pewno jednym z najtrudniejszych wejść, ponieważ on miał w głowie to, że do tej pory Bóg dawał błogosławieństwo i owszem, Abraham składał ofiary, wchodził w przymierze, ale ciągle doświadczał tego, że Bóg się o niego troszczy. Nieporównanie bardziej niż on troszczy się o tego Boga, którego przecież wcześniej nie znał. Ta droga na górę była tak naprawdę drogą w głąb jego serca, drogą posłuszeństwa, drogą, na której można było odkryć i w której można odkryć miłość ojca do dziecka, syna do ojca i wreszcie można będzie odkryć miłość Boga, ale dopiero za chwilę. Bóg na ten moment jest jakby ukryty. Bóg jest tym, który stawia wymagania, który żąda, który przedstawia się Abrahamowi jako jeden z bogów, których poznał jeszcze w kraju swojego ojca. Czy tak jest naprawdę? Czy Bóg zwodzi człowieka? Może się nam nieraz wydawać, że Bóg żąda od nas czegoś, co mu nie przystoi, czegoś, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni, że Bóg chce, żebyśmy oddali mu coś, co było spełnieniem jego obietnicy. Otrzymaliśmy to od niego, cieszymy się, jesteśmy pełni szczęścia, błogosławimy go, a on chce, abyśmy mu to zwrócili. Może dlatego, że czasami te Boże dary przesłaniają nam dawcę. Może dlatego, że niekiedy bardziej skupiamy się na błogosławieństwie niż na tym, który nam udziela błogosławieństwa. Warto o to siebie zapytać też w tę wielkopostną niedzielę, kiedy będziemy słuchać liturgii słowa albo sami jeszcze wcześniej będziemy siedzieć nad tymi czytaniami, będziemy karmić się, dotykać tego słowa. Ono może nas bardzo mocno dotknąć. Może w nas poruszyć takie struny i odkryć takie przestrzenie, od których chciałoby się uciec. Abraham nie uciekł. Poszedł ze swoim synem. Jest ten piękny midrasz, który mówi o posłuszeństwie Izaaka. Gdy syn Abrahama odzywa się do swojego ojca, zwiąż mnie mocno, abym nie wierzgał, abym się nie buntował, bo wtedy ofiara nie będzie miała żadnej wartości. Posłuszeństwo ojca, posłuszeństwo syna. Wejść w takie posłuszeństwo. Przypominam sobie wiele sytuacji, w których absolutnie nie byłem posłuszny. Ani moim najbliższym, ani nie byłem posłuszny Bogu. I jest mi po prostu wstyd, kiedy czytam ten 22 rozdział Księgi Rodzaju. Złożyć w ofierze, zrezygnować, wybrać nadzieję i wybrać wiarę słowom Boga, który dał mi wszystko, od którego wszystko mam. Nie dać się zniewolić darami, bo dary mogą się stać pokusą, ale mieć wolność, która pozwoli mi w każdej sytuacji wybrać Boga. Jego osobę. To dobry temat na wielkopostne zamyślenia. Co dzieje się dalej? Rzeczywiście Bóg powstrzymuje rękę Abrahama. Ten się ogląda i nagle dostrzega barana. Ciekawe, że wcześniej nie było widać tego barana. Uwikłany w zaroślach, nie wydawał z siebie żadnego głosu, nie beczał, nie jęczał. Trochę to wszystko dziwne. A przecież chyba każdy z nas doświadczył na własnej skórze takich momentów przeżywania swojego smutku, cierpienia, które zamykało nam oczy, uszy, serce na to, co się dzieje wokół nas. Nie zwracaliśmy w ogóle uwagi na to, co było pod naszą ręką, na co Bóg nam w końcu musiał zwrócić uwagę, pokazując drogę wyjścia. Warto mieć otwarte oczy i uszy na wydarzenia, na tę rzeczywistość, która nas otacza, bo może się okazać, że właśnie w niej jest też Boże działanie, jest Boży ratunek. Jest ten baranek, którego można złożyć w ofierze. Abraham składa tego baranka. Kościół widzi w tym geście, w tym wydarzeniu już ofiarę Chrystusa. Tego, który zamiast umiłowanych synów, córek, zamiast każdego z nas oddaje swoje życie. My się tym będziemy cieszyć. My odetchniemy z głęboką ulgą w Wielki Piątek, gdy nam po raz kolejny apostoł Jan przypomni w swoim opisie męki, że Chrystus oddał swoje życie za nas. Kiedy Kościół pokaże nam po raz kolejny krzyż, na którym będzie wisieć ciało Jezusa, a nie nasze życie. Krzyż, do którego zostaje przybite życie Jezusa, a nie nasze, twoje czy moje, siostro i bracie. I to jest właśnie to pierwsze czytanie. Zaraz później śpiewamy psalm 116, B, z refrenem "W krainie życia będę widział Boga". Trochę eschatologii nam się tutaj pojawia. Te psalmy często są wykonywane, ten psalm często jest śpiewany podczas uroczystości pogrzebowych, w czasie procesji na cmentarzu do grobu, w którym składamy szczątki naszych sióstr i braci zmarłych przed nami. I werset 10 mówi: ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku. Miałem zaufanie. To jest ten bezpośredni komentarz do zaufania Abrahama. Na pewno jego serce było ściśnięte. Na pewno ta droga na górę nie była drogą, żeby poszerzyć sobie perspektywę, ale była drogą w głąb jego serca, gdzie Abraham odkrywał coraz większą ciemność, niepewność. Jestem w wielkim ucisku, jestem w wielkim ściśnięciu. Nie potrafię oddychać, nie potrafię myśleć, nie widzę wyjścia. A jednak mogę mieć nadzieję. Już wtedy autor pierwszego przymierza, autor w Starym Testamencie, wiedział, że nawet wtedy można mieć nadzieję, można wierzyć Bogu. Można liczyć na to, że Bóg się zatroszczy, bo było już tyle dowodów. A my czasami skupiamy się na tym, że w tej chwili nie widzę sensu, nie widzę drogi wyjścia. W ogóle nie przypominam sobie, w ogóle nie myślę o tym, co było już moim doświadczeniem. Nie zaglądam w historię mojego życia po to, żeby zobaczyć, z ilu opresji już mnie Bóg wydobył. Z ilu beznadziejnych sytuacji. On mnie wyrwał. Ile razy podłożył mi, przepraszam teraz za dość mocne słowa, podłożył mi nie świnie, ale baranka, który mnie wybawił. Tego baranka Bożego, który zgładził mój grzech. Ile razy już mogłem tego doświadczyć? Może warto dziś o tym pomyśleć i podziękować Bogu za to, za te wszystkie sytuacje, za te wszystkie wydarzenia, w których On mnie uratował, w których Ciebie uratował, siostro i bracie. To jest ta pierwsza góra, pagórek w kraju Moria, pagórek zaufania. Weź swojego syna, którego kochasz, którego miłujesz, i złóż go w ofierze. Teraz przed drugą górą, przed tym pagórkiem Tabor, pojawia się nam trochę wciśnięte czytanie, fragment 8 rozdziału Listu do Rzymian, wersety od połowy 31 do 34. I apostoł Paweł mówi do nas bez ogródek: skoro Bóg jest z nami, to kto może być przeciwko nam? On własnego Syna nie oszczędził, ale go wydał za nas wszystkich. Skoro to zrobił, to miałby nam czegoś nie przebaczyć? Skoro jesteśmy wybrani przez Boga, skoro jesteśmy ochrzczeni, skoro Bóg dał nam swoje życie i przyznaje się do nas jako do swoich synów i córek, to może nas potępić? Kto nas potępi? Kto będzie nas oskarżał? Demony? Diabeł będzie to robił, to oczywiste. Ale co jest ważniejsze? Wybranie i miłość mojego Ojca, który jest w niebie, czy demoniczne oskarżenia przychodzące bezpośrednio od złego, czy od ludzi, którymi zły się posługuje? Czy Jezus Chrystus może mnie potępić, skoro On poniósł za mnie śmierć? Co więcej, On zmartwychwstał, bo w tym wszystkim chodzi o zmartwychwstanie, chodzi o nowe życie, chodzi o doświadczenie takiego życia, które ma moc wyciągnąć mnie ze śmierci, pokonać moją śmierć. Doświadczenie Paschy, do której przecież idziemy w tym Wielkim Poście, w kolejnym Wielkim Poście, we wszystkich okresach Wielkiego Postu, idziemy do Paschy, czyli do zmartwychwstania, do tego, że my ominiemy śmierć, że będziemy cieszyć się nowym życiem, że będziemy Boga uwielbiać za życie, bo grób Jezusa jest miejscem Jego zmartwychwstania. Nie chodzi o to, że tam leżało ciało Jezusa, ale chodzi o to, że właśnie z tego miejsca Jezus zmartwychwstał. Został wskrzeszony przez Ojca. Takiego mamy Boga. Święty Paweł w tej dzisiejszej liturgii jakby wbija się takim ostrzem pomiędzy te dwa wydarzenia. Z pierwszego czytania, między pagórek Moria, a górę Tabor, miejsce przemienienia. I pokazuje wyraźnie, to jest nasz Bóg, taki jest nasz Bóg. Więc zobaczmy, jaki jest ten Bóg. Ucieszmy się nim, czytając fragment 9 rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Marka, wersety od 2 do 10. Marek rozpoczyna opis tego wydarzenia od słów, że Jezus zabiera ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadza ich samych osobno na wysoką górę. Niektórzy komentatorzy mówią, że każdego z nich osobiście wprowadził na górę, że to była indywidualna droga z Jezusem. Piotr, Jakub, Jan. I znów nie chodziło wcale o to, żeby podziwiać widoki. Nie wiadomo, o czym rozmawiał Jezus z każdym z nich, kiedy ich wprowadzał na tę górę. Jakie były tematy, jakie padły słowa. Może to też była wędrówka do głębi. Może do głębi obaw jakichś lęków. Trudno powiedzieć. Święty Marek nic o tym nie mówi, zresztą żaden z ewangelistów nie wspomina ani słowem o tej drodze. Natomiast wszyscy mówią wyraźnie, że Jezus przemienia się, że pokazuje chwałę, że są oszołomieni, bo takiego Jezusa nie znają. Oni jeszcze nie doświadczyli takiego obrazu Jezusa. On ich tam naprawdę zaskoczył. I to zaskoczenie jest tym większe, że pojawia się Eliasz, pojawia się Mojżesz, Jezus z nimi rozmawia. Dla Piotra, Jakuba, Jana jest to bardzo konkretny i jasny znak. Jezus rzeczywiście wypełnia wszystkie proroctwa. On jest tym, który dokonuje wypełnienia prawa, który wchodzi w prawo, daje mu życie. My o tym już wiemy. Można by powiedzieć, że jesteśmy właśnie na tym samym etapie wiedzy, świadomości, doświadczenia Chrystusa, który spełnia proroctwa, który wypełnia prawo, wypełnia miłością Ojca każdą literę prawa. I wtedy odzywa się Piotr, trochę zmieszany, ale jednocześnie niezwykle szczęśliwy. On chciałby w tym pozostać. On nie chce nic zmieniać. To jest ten Jezus, którego chce Piotr. On nie chce już innego Jezusa, on nie chce innych wydarzeń. On nie pamięta o zapowiedzi męki, śmierci, zmartwychwstania. Zresztą za chwilę to usłyszy jeszcze raz. Jeszcze o tym nie wie. Chce zatrzymać się w tym momencie, w tym punkcie. Ale Jezus na to nie pozwala. Zanim to się stanie, apostołowie doświadczają jeszcze jednego znaku. Pojawia się obłok. Jakby obłok, który towarzyszył Izraelowi po wyjściu z Egiptu, który prowadził Izraelitów krętą drogą, pokrętną wręcz drogą po pustyni przez 40 lat. Chodziło o wyjście z Egiptu, chodziło o Paschę, o ominięcie śmierci, o uwolnienie, o nowe życie, o życie, którego mogło nie być, bo przecież mogło się to nie udać. Ile razy było w twoim czy w moim życiu tak, że mogło się coś nie udać, że mogliśmy stracić życie. Nie mówię teraz już nawet o fizycznych możliwościach utraty naszego życia, wypadki i tym podobne, ale wiele innych wydarzeń. Jest obłok, który nas osłoni, ochroni, który wprowadza jakąś niepewność, niewiadomą, jest zagadką, jest tajemnicą przyszłości, tajemnicą tego, co za chwilę się wydarzy. Zaprasza do wiary, zaprasza do zaufania, zaprasza do posłuszeństwa. I odzywa się głos: to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Bardzo mi się w tej dzisiejszej liturgii wiążą te dwa słowa Boga. Słowo, które wypowiada do Abrahama: weź swojego syna, którego miłujesz, jedynego syna, którego miłujesz, i słowo wypowiedziane do apostołów: to jest mój umiłowany syn, to jest mój jedyny syn umiłowany. Jasne, że nie pada tutaj określenie, że Jezus jest jedynym synem Ojca. My to wiemy. Możemy połączyć te dwa wydarzenia. Możemy znaleźć podobieństwa między pagórkiem w kraju Moria i górą Tabor. Bo w końcu tam i tutaj chodzi o wiarę. O wiarę Abrahama, o wiarę i zaufanie uczniów, którzy za chwilę usłyszą zapowiedź męki i będą się zastanawiać, co znaczy powstać z martwych. Oczywiście nie w tym momencie, to za chwilę nastąpi. Ale to są wyraźne znaki, prowokujące nas, zachęcające. Te znaki są zaproszeniem dla ciebie i dla mnie, abyśmy zapytali dzisiaj o moją wiarę, o swoją wiarę, abyśmy prosili Boga o wiarę, by uwierzyć, że tekst z listu apostoła Pawła jest prawdziwy, że Bóg nigdy nie występuje przeciwko nam. On chce nam darować wszystko, On chce nam dać wszystko, uwolnić nas od każdego grzechu i dać prawdziwe życie. Nasz Bóg nas nie oskarża. On nam daje, On nam wydaje swojego Syna. Wiemy, co z Nim zrobiliśmy. Co robimy z Nim? Bardzo często. I jeszcze jedna rzecz, o której nie mogę nie wspomnieć. Gdy apostołowie usłyszeli głos z obłoku, rozejrzeli się i nikogo nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. Za każdym razem, kiedy czytam tę Ewangelię, niezwykle mocno dociera do mnie to pragnienie, które jest w Bogu, którym Bóg dzieli się z nami, żebyśmy naprawdę widzieli Jezusa, albo inaczej, żebyśmy doceniali te wszystkie wydarzenia, w których nie musimy zwracać uwagi na nic i na nikogo, tylko na samego Jezusa. Nie widzieć nikogo, tylko Jezusa. Patrzysz na swojego współmałżonka, na swoich rodziców, na swoje dzieci, na ludzi, z którymi pracujesz, z którymi współpracujesz, albo z którymi nie potrafisz się dogadać. Patrzysz na kogokolwiek i widzisz samego Jezusa. To nie jest tylko propozycja dla ciebie, siostro i bracie, to jest propozycja dla mnie. Naprawdę wiem, jak jest to trudne. Wiem, ile razy nie widzę samego Jezusa. Nie potrafię zobaczyć Jezusa w moich siostrach i braciach. Te Boże prowokacje w dzisiejszej liturgii słowa są naprawdę mocne. I bardzo dobrze, że się pojawiają, bo ten Wielki Post może być jeszcze bardziej owocny, może być jeszcze piękniejszy, może być jeszcze bardziej Boży. I niech tak się stanie. Amen.
Bogu niech będą dzięki.